Buchu na świat. Dziś odległa podróż aż do Azji Południowej. Zwiedzimy Butan, a razem z nami pełniąca obowiązki kierownika Biura do Spraw Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej Katarzyna Kochaniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Twoje podróże, Katarzyno, wiążą się z pracą.
Tak, nasze biuro stara się o granty i dofinansowanie na przyjazdy studentów zagranicznych, ale także na wyjazdy naszych studentów i pracowników. I dzięki temu mamy też okazję wyjeżdżać, poznawać nowych partnerów, zdobywać nowe kontakty. Bierzemy udział w programie Erasmus plus z krajami pozaunijnymi. To właśnie między innymi Butan jest jednym z naszych partnerów.
Jak to się stało, że z Politechniki Białostockiej trafiłaś do Butanu?
Podpisaliśmy umowę z uczelnią w Butanie. Udało nam się dostać mobilności na ten kraj. Mieliśmy gości, którzy do nas przyjechali i tak właściwie zaczęła się ta współpraca. Zostaliśmy zaproszeni również do nich. Mieliśmy okazję zwiedzić wydziały, spotkać się z rektorem, także z rektorem Royal University of Bhutan, czyli takiej głównej uczelni w kraju, która jest w Thimphu. I tak naprawdę prowadzimy właśnie wymianę w tej chwili pracowników i studentów. Również oni w tej chwili tworzą nowy kierunek na Wydziale Mechanicznym. Tak jakby pomagamy też im troszkę stworzyć podstawę tego kierunku. Także służymy im też wiedzą, ponieważ jako jesteśmy uczelnią dużo dłużej istniejącą, z większym doświadczeniem.
Czy my mamy teraz w Białymstoku studentów z Butanu?
3 osoby były dosłownie w zeszłym tygodniu, ale organizowaliśmy wtedy International Training Week, gdzie właśnie nasi partnerzy z krajów pozaunijnych przyjeżdżają do nas. Byli to pracownicy tej uczelni, Jingminam Gyal Engineering College. A oprócz tego jest jedna dziewczyna, ona jest inżynierem u siebie na uczelni, przyjechała do nas, robi magistra na Wydziale Inżynierii Zarządzania.
I pochodzi właśnie z Butanu.
Tak, pochodzi z Butanu, pochodzi dokładnie z tej uczelni i właśnie mieszka tutaj od września. Będzie tutaj studiowała przez 1,5 roku.
Sprawy zawodowe przeplatają się z pasją. Jak dotrzeć do Butanu?
Dotarcie do Butanu nie jest takie proste, ponieważ wlatują tam jedynie samoloty 2 linii lotniczych. To jest Druk Air, czyli taka państwowa linia Butanu, oraz Tashi Air, prywatna. I tak naprawdę można przelecieć do któregoś z państw ościennych i tam się przesiąść na specjalny samolot, który leci tylko do Butanu. Ale no, tak naprawdę jest to też do zrealizowania. Bilety można kupić przez internet, także jest to może bardziej kosztowne przez to, że tych biletów właściwie się nie łączy, czyli można kupić bilety na przykład do Katmandu czy do Indii, New Delhi na przykład, a później już musimy dodatkowo dokupować bilety do samego Butanu. Więc koszt rzeczywiście jest dość duży, bo na przykład sam bilet z Katmandu do Paro kosztuje na przykład z 500 euro.
Czyli to jest już poważny wydatek. Czyli jeśli możemy polować, to tylko na te loty do tych państw ościennych, czyli jakieś tanie, nie wiem, czy do Chin, czy do Indii. I stamtąd już jednak jesteśmy skazani na tych dwóch przewoźników.
Tak, właściwie tak. Można też wjechać drogą lądową, na przykład z Indii. My tak zrobiliśmy, ponieważ odwiedzaliśmy uczelnię, która jest tuż na granicy Indii i Nepalu. Nazywa się Jigme Namgyel Engineering College. Jest w miejscowości Samdrut Yonkar. I tam właściwie bliżej było lecieć do miasteczka Guwahati, które jest w Indiach, i 2 godziny drogi byliśmy już na uczelni. Podczas gdy gdybyśmy wylądowali na lotnisku międzynarodowym, jest jedyne lotnisko międzynarodowe w Butanie, w miejscowości Paro, musielibyśmy mniej więcej przez 3 dni przedzierać się przez góry. Także jakby wybór był dość oczywisty.
Czyli drogą lądową z Indii, dokąd najpierw dotarliście?
Dotarliśmy do miejscowości Samdrup Yonkar, tam właśnie jest uczelnia. Właściwie to jest sam kampus. Ta uczelnia ma 861 studentów, natomiast jest uznawana za dość dużą uczelnię. Chciałam tylko nadmienić, że w samym Butanie jest 700 tysięcy mieszkańców, w całym Butanie, a na przykład w stolicy 96 tysięcy, także to są takie zupełnie niesamowite liczby jak dla nas. Więc w Samdrup Yonkar jest po prostu sam kampus i tam jest właściwie tylko ta uczelnia. Najbliższa miejscowość to Devatang.
I ile kilometrów jest z uczelni do tej najbliższej miejscowości?
To są mniej więcej 2-3 kilometry, także to jest bardzo bliziutko, natomiast kampus jest w ogóle położony na takim wzgórzu bardzo ładnym, gdzie widać Indię, to jest na samej granicy, a z drugiej strony Himalaje, także to już jest ta część Butanu.
Czy jeśli jedzie się z taką wizytą zawodową do tak niezwykłego kraju, to jest szansa na to też, by poznać, dotknąć, posmakować lokalnej kultury, zwyczajów, tradycji, pejzaży?
Jak najbardziej, ponieważ oni są bardzo wszyscy naturalni w tym, co robią i na przykład noszą narodowe stroje, są bardzo religijni i nie ma czegoś takiego, tak jak u nas mamy taką kulturę folkową, którą się pokazuje turystom, oraz taki przeciętny sposób życia, bycia i spędzania wolnego czasu. Oni są cały czas tacy bardzo butańscy, czyli bardzo religijni, odwiedzają świątynie, chodzą w narodowych strojach na co dzień. Niesamowity widok, ponieważ na ulicach właściwie wszyscy są ubrani w taki bardzo specyficzny strój, ponieważ panowie noszą sukienkę do kolan, a panie długą sukienkę oraz żakiet. Kolory mogą być bardzo różne. Są również różne materiały. Mogą być tańsze, różne zwykłe płótno, ale może być nawet jedwab. Kolory są przeróżne. Niektórzy się ubierają bardzo tak stonowanie, niektórzy bardzo kolorowo. Fason jest jest jeden, bo to jest jeden dla mężczyzn i jest po prostu właśnie taką formą
taka
sukienki,
prosta,
bardzo prostej.
Sukienka.
Z długim rękawem właśnie do kolan, do tego noszą podkolanówki.
To jest ten strój, który się nazywa go?
To jest go, dokładnie. Natomiast kobiety noszą kirę. Jest to długa sukienka do ziemi, wąziutka, a na to zakładane jest tego. I cały ten strój właśnie to jest kira. Tego jest taką marynarką, pod spód się wkłada koszulę białą zazwyczaj i mankiety wywija się tak, że są jakby widoczne też na zewnątrz.
Więc to nie jest tak, że musimy iść w niedzielę do kościoła, żeby zobaczyć ich odświętnie ubranych. Po prostu ten tradycyjny strój jest obowiązującym codziennym
poprzednim
strojem.
Tak, jak najbardziej na co dzień są tak ubierają się. Oni się ubierają tak do wszelkich oficjalnych okazji, to znaczy do pracy, do szkoły, do przedszkola nawet, czy wyjście do świątyni, albo załatwianie czegoś w urzędzie. Natomiast po godzinach, czyli po powrocie z pracy, wkładają tak zwany europejski strój. Także też można zobaczyć taki zwykły, codzienny właściwie ubiór. Ale jednak częściej się spotyka właśnie ludzi w tych strojach, takich bardzo charakterystycznych dla nich. Też jest niesamowite to, że tak naprawdę bardzo są do tego przywiązani, że jakby muszą ten strój nosić, więc na przykład do świątyni nikt nie wejdzie, jeżeli nie ma tego stroju. Jak jechaliśmy przez 6 godzin samochodem i na końcu mieliśmy zwiedzić właśnie świątynię, to oni wszyscy już byli tak ubrani, bo wiedzieli, że nie ma możliwości przebrania się, w związku z tym nie przeszkadzało im to, że jest to może mniej wygodne. Też mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy załatwić wizy, żeby wjechać do Indii i nie wiedzieliśmy, że ten urząd będzie otwarty akurat wtedy i właśnie nasz przewodnik z Butanu powiedział: słuchaj Kasia, a może ty byś weszła tam, bo ja nie mogę wejść w tym stroju. On był po prostu w dżinsach i jakby nie wypadało mu tam wejść czegokolwiek załatwiać, natomiast ja jako turystka mogłam. Także jest to dla nich naprawdę takie bardzo, bardzo ważne. Właściwie od przedszkola dzieci nawet małe się tak ubierają, więc jest to bardzo fajny widok, bo właściwie w mieście wszędzie chodzą właśnie ludzie w każdym wieku w takich bardzo fajnych strojach.
Jeśli wyruszamy z Białegostoku do Butanu, to co robi na nas największe wrażenie? Co działa? Bo pewnie to są zupełnie inne widoki i krajobrazy niż te, do których jesteśmy tutaj przyzwyczajeni.
Jak najbardziej. Przede wszystkim Butan jest położony całkowicie w Himalajach, więc są to bardzo wysokie góry, ponad 7000 metrów nad poziomem morza. I te widoki są powalające, ponieważ są tam wszędzie wodospady, przepiękne lasy, jest bardzo, bardzo zielono. Butan jest w ogóle jedynym krajem, który wprowadził taką politykę, bardzo restrykcyjną politykę, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. I na przykład minimum 60% kraju musi być zalesione. I oni o to bardzo dbają i tam nie ma opcji, żeby coś się zmieniło. Jest to też podobno jedyny kraj, który produkuje więcej tlenu niż go zużywa. Więc zieleń i ta natura, przyroda jest po prostu wszędzie i tak aż przytłacza, ale oczywiście w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jest tam bardzo też dużo zwierzyny oczywiście i oni dbają o to, żeby ona tam była, to znaczy nie ma absolutnie zabijania, jest to zupełnie zakazane. Na przykład słyszeliśmy, że koło wioski na przykład chodzą słonie, w lesie można spotkać tygrysa. Jak jechaliśmy do miejscowości Devatang, to właśnie nasz przewodnik mówi: o, tutaj mieszka pyton. I byliśmy zdziwieni, ale jak to mieszka pyton? No tak tutaj w okolicach właśnie jest widywany często, więc jakby oni żyją jak najbardziej w takiej symbiozie z tą naturą.
W bliskim sąsiedztwie.
Zupełnie się tym nie przejmują. Poza tym też myślę, że to wynika z buddyzmu. Tam jest 85% ludzi to buddyści i oni też wierzą, że takie zwierzątko to może być wcielenie kolejne, na przykład cioci czy sąsiada, prawda? W związku z tym jakby nie chcą, nie zrobią mu nigdy nic złego, żadnej krzywdy absolutnie. Wręcz przeciwnie, na przykład małpy, które są na drodze, jak się jedzie właściwie gdziekolwiek w kraju, jest bardzo dużo małp i one trochę wymuszają jedzenie i oni rzeczywiście się zatrzymują i karmią je właśnie bananami czy innymi owocami, bo właśnie uważają, że w ten sposób taki trochę szacunek okazują naturze po prostu i swoim przodkom.
Butan sąsiaduje z Chinami, sąsiaduje z Indiami i ta oficjalna nazwa tego kraju to Drukyul, co oznacza Królestwo Smoka.
Tak, oni są też nazywani Królestwem Grzmiącego Smoka. Prawdopodobnie nazwa ta pochodzi od właśnie burz, takich bardzo silnych burz, które przechodzą właśnie. Tam jest taka też pora monsunowa, gdzie te deszcze rzeczywiście leją i stąd ta nazwa.
Mieszkańcy Butanu sami siebie nazywają ludźmi grzmotu.
Tak, dokładnie.
To pewnie wciąż tak, to tak nawiązanie do burz.
Tak, oczywiście. Tak samo król jest właśnie królem smoka, też nazywany. I też jest to niesamowite, ponieważ oni go traktują jako rzeczywiście taką osobę bardzo specjalną. To znaczy królowie od lat tak naprawdę w Butanie są bardzo dobrymi władcami. Oni bardzo dbają o ludzi. I tak naprawdę to się czuje, że wszyscy kochają naprawdę króla. Wszędzie jego obrazki wiszą, ale nie jest to taki zastraszony jakiś reżim, tylko wręcz przeciwnie. Oni go kochają naprawdę wielką miłością. Ale on na co dzień bardzo dużo z ludźmi pracuje. To znaczy jeździ na przykład po wsiach, pomaga ludziom, jeżeli jest taka potrzeba, pyta, jakie są ich potrzeby i w czym mógłby pomóc, co zmienić. Na przykład edukacja oraz służba zdrowia są za darmo, ponieważ on uważa, że to są jakby jego obywatele i on ma za zadanie się nimi opiekować. Też na przykład niesamowita była dla mnie historia, gdzie dziekan z Wydziału Medycyny Naturalnej powiedział, że jego żona miała problemy z nerkami, musiała mieć operację, której nie dało się zrobić w Butanie, więc wyjechała do Indii, tam zrobiła tą operację, ale król za to wszystko płacił, ponieważ on uważa, że to jest jego obywatelka i on się po prostu nią opiekuje. Także naprawdę we wszystko, co król robi, ludzie wierzą i naprawdę jest to widoczne, że robi to po prostu dla nich. Na przykład od już kilkudziesięciu lat jest wprowadzony język angielski obowiązkowy w szkołach, co też bardzo ułatwia tak naprawdę właściwie życie tym ludziom, ponieważ na przykład teraz właśnie turyści, którzy przyjeżdżają, czują się tam super, bo tam każdy mówi po angielsku, w ogóle nie ma z tym problemu. Także nawet jakaś tam pani sprzedająca ser jaka gdzieś tam na bezdrożach też po prostu mówi po angielsku. Sam król zresztą studiował też za granicą, jest też bardzo wyedukowany i stara się naprawdę tym ludziom sprawić, żeby życie mieli prostsze i fajniejsze.
W ogóle, a jacy są mieszkańcy Butanu?
Są bardzo skromni, bardzo tacy wycofani w porównaniu, mam wrażenie, z Europejczykami, ale bardzo pomocni, bardzo serdeczni. Wszyscy, na każdym kroku można było czuć, że jeżeli tylko ktoś skinie głową, to natychmiast przyleci pięciu i będzie chciało pomóc. Było to bardzo miłe. Nigdy nie spotkaliśmy się z jakąś niechęcią. Oni są bardzo, bardzo serdecznie nastawieni do turystów, w ogóle do obcokrajowców i myślę, że też do siebie, ale to właśnie to chyba też to buddyjskie podejście do życia.
Mówi się też, że kultura buddyjska, tradycja buddyjska jest tak bardzo żywa i taka silna tam właśnie lokalnie, bo przez całe lata Butan był takim państwem mało odwiedzanym przez osoby z zewnątrz. Oni podkreślają to do dziś, że są jakby odrębni, są świadomi jakby swojej wartości w tym miejscu, w którym istnieją.
Oni bardzo kochają swój kraj, nawet jeżeli wyjeżdżają, to po prostu nie mogą się doczekać, żeby wrócić. I nie spotkałam osoby, która by na przykład marzyła o tym, żeby sobie gdzieś wyjechać do, nie wiem, Stanów Zjednoczonych czy do Europy. Jakby całe właściwie swoje życie widzę, że poświęcają właśnie najbliższym. Jest też taka różnica, że właściwie dzieci często mieszkają z rodzicami i dopóki nie wyjdą za mąż, to oczywiście się opiekują rodzicami, nawet później starają się też blisko mieszkać i jest to tak naturalne, że rozmawiałam ostatnio z panią właśnie z tamtej uczelni, która właśnie była bardzo zdziwiona, że u nas jest taka niezależność. Oni tam po prostu są cały czas bardzo związani. Rodzina to jest coś bardzo ważnego, ale także taka lokalna społeczność, ponieważ na przykład w sobotę wszyscy studenci obowiązkowo sprzątają lub pomagają, pracują na uczelni. Czyli na przykład budują altany, stawiają ławki, grabią, ścinają trawę, czy zajmują się ogrodem i jest to naturalne. Każdy tam się udziela w różny sposób. Na przykład spotkaliśmy studentów geodezji, którzy właśnie w mieście, w Samdrup robili jakieś pomiary i to też właśnie była taka, charytatywnie pomagali, ponieważ była taka potrzeba. Także oni jakby jest to tak, że bardzo dla nich naturalne. Zresztą moi studenci, którzy wcześniej przyjeżdżali, czyli studenci z Butanu, też pytali mnie często, w czym możemy pomóc. Byli zdziwieni, że tak naprawdę tutaj się nie za bardzo angażuje studentów. My organizujemy różne wydarzenia dla nich i wtedy ich zapraszamy, ale bardziej jako gości tak naprawdę, bo organizujemy to dla nich. Oni są przyzwyczajeni, że to oni są w stanie coś zrobić dla innych.
Współtworzą miejsce, tak, w którym na przykład studiują.
Tak, tak, także bardzo często składali taką propozycję, że możemy w czymś pomożemy, coś możemy tutaj zrobić i było to bardzo miłe oczywiście.
Oprócz tego miasteczka, którego nazwy nie podejmuje się wymówić, w którym jest uczelnia przyjaźniąca się z Politechniką Białostocką, co jeszcze udało ci się zobaczyć? Co z twojej perspektywy jest takim obowiązkowym do zobaczenia przez turystę?
Myślę, że przede wszystkim oczywiście góry, one są tam wszędzie, ale widoki są przepiękne i na pewno warto jest po prostu się przejechać po tym Butanie, żeby popatrzeć na właśnie wodospady, czy na te szczyty często ośnieżone, a jednocześnie na dole czuje się, że jest naprawdę upał.
Na dole to jest mniej więcej 3000 nad poziomem morza.
Tak, tak, oczywiście, ale na przykład się, sama uczelnia to jest na wysokości 900 metrów nad poziomem morza, także ona jest akurat niżej, przy czym ona jest na samej granicy z Indiami, po tym większość jest rzeczywiście wyżej. Stolica jest na wysokości 2100 metrów.
Czy to wymaga jakiejś aklimatyzacji przez takich,
to znaczy, sama, jak byliśmy w stolicy, to absolutnie nie. Natomiast gdy wchodziliśmy na Taksang, to jest gniazdo tygrysa, czyli taki bardzo słynny punkt, który właściwie większość turystów odwiedza. Jest to klasztor wykuty w skałach i taki właśnie położony bardzo wysoko w górach. On jest na 3200 metrów nad poziomem morza. To tam rzeczywiście po drodze czuliśmy, że jest ciężko oddychać. I nawet jeżeli szliśmy po takim w miarę płaskim fragmencie drogi, to po prostu nie można było złapać tlenu. To jakby to było takie trudne do oddychania rzeczywiście. To tak pierwszy raz mi się zdarzyło. Ale na przykład sam pobyt w stolicy absolutnie jakby nie miałam takiego wrażenia. Myślę, że to po prostu też aklimatyzacja taka powoli w trakcie, gdy tam przebywaliśmy. Także bardzo warte jest do odwiedzenia na pewno stolica. Można zobaczyć zupełnie inaczej, jak ludzie żyją.
Jak nazywa się stolica?
Thimphu. Thimphu i tak jak wspominałam wcześniej, tam jest 96 tysięcy mieszkańców, więc tak naprawdę nie jest to zbyt duże miasto, ale pozostałe miasta to są takie właściwie bardziej wioseczki, więc Thimphu bardzo różni się od takiego innego krajobrazu, takiego wiejskiego.
A na ile przypomina metropolie europejskie, a na ile jest zupełnie inna?
Jest zupełnie inna. Myślę, że przede wszystkim to, co mnie zdziwiło, że jest tam jeden styl architektoniczny. Nie ma takiego miszmaszu, jak często w wielu europejskich miastach.
Jak wygląda taka charakterystyczna architektura butańska?
Przede wszystkim większość budynków to są niskie budynki. Oczywiście w wioskach jak najbardziej, ale nawet w Timpu. Najwyżej bloki mają tam po kilka pięter. Przede wszystkim mają dość płaski dach, to znaczy nie jest zupełnie płaski, tylko pod lekkim skosem. I wszystkie mają malowidła, ale takie bardzo gustowne i delikatne, w różnych kolorach, raczej takie czerwienie, zielenie, niebieskie kolory i żółte. I mają jakby takie powycinane koronkowe wzory. Tam jest jeden styl i nawet stacja benzynowa jest w tym samym stylu, co, nie wiem, superluksusowy hotel. Poza tym wszędzie są klasztory oraz posągi Buddy. Na przykład taki bardzo duży, 50-metrowy właśnie Budda też stoi w Timpu. Timpu w ogóle położone jest w dolinie, więc jeżeli wjedzie się troszeczkę wyżej, to jest przepiękny widok. Miasto nie jest duże tak naprawdę. Natomiast jest tam jedna taka główna ulica, gdzie jest więcej sklepów, może jakieś tam banki, poczta i tak dalej. I jest bardzo ciekawe miejsce. To są takie sklepy stragane z wyrobami rzemieślniczymi. I tam rzeczywiście można kupić cuda, rzeczy, których właściwie w innym kraju chyba trudno byłoby dostać. Jest to bardzo oryginalne. Są tam głównie tekstylia, często tkane na miejscu, więc można w ogóle zobaczyć, jak ta pani na przykład tka dany szal, czy właśnie kirę. Można kupić też te stroje. My na przykład kupowaliśmy ich stroje, czyli na przykład taki materiał na kirę, jako obrus, ponieważ było to tak fascynujące wzornictwo i tak oryginalne, że stwierdziliśmy, że można to użyć w inny sposób. Jest trochę biżuterii, ale niedużo, głównie tekstylia, również malowidła, też przepiękne, często buddyjskie, religijne, ale również są też takie zupełnie neutralne, na przykład bardzo taki słynny obraz czterech przyjaciół, właśnie, który taki mówi o tym, że należy współpracować, należy razem sobie pomagać.
Czyli to chyba jest tam tak wdrukowane w kulturę i w takie tradycje, które się wynosi z domu i przekazuje z pokolenia na pokolenie.
Tak, jak najbardziej, oni są też z tego bardzo dumni. I fajne jest to, że tak naprawdę nie widać tam za bardzo kapitalizmu. Oni są po prostu, kochają to, co mają, są z tego bardzo dumni, ale jednocześnie są bardzo skromni i tak naprawdę nie krzyczą o tym naokoło, ale bardzo chcą to zachować. Zresztą król zarządził coś w stylu takiej opłaty, którą każdy turysta musi ponosić, jak tam wjeżdża, i to jest $240 amerykańskich dziennie. I właśnie z tych pieniędzy on też bardzo dużo robi, to znaczy właśnie z tego są lecznictwo i szkolnictwo za darmo i jakby dzięki temu też ludzie mają, myślę, lepsze życie, trochę łatwiejsze.
No turyści trochę trudniejsze.
Turyści może trochę trudniejsze, chociaż jednak jest tak, że tak naprawdę w ramach tych $240 mamy zapewniony transport, przewodnik, jedzenie i hotel. Także tak naprawdę właściwie więcej pieniędzy nie wydajemy. Jest to odstraszające na pierwszy rzut oka, ale w sumie jesteśmy po prostu, mamy wszystko, że tak powiem, zapewnione w tej opłacie. Z tego jest właśnie część, która idzie dla króla i król wykorzystuje to właśnie na swoich obywateli.
A masz możliwość wybrania hotelu, w którym śpisz? Czy to właśnie
tak,
jak to się odbywa?
Tak, to znaczy my akurat byliśmy troszeczkę na innej zasadzie. Normalnie turysta ma możliwość wyboru. Musi zarezerwować sobie takiego przewodnika przez biuro podróży i po prostu z nim się dogaduje. Hotele też są bardzo różne i myślę, że tutaj warto wybierać jednak hotele droższe, ponieważ ich standardy są trochę inne niż nasze. Na przykład w większości miejsc nie ma ogrzewania centralnego, więc może być tam trochę chłodno, a w lepszym hotelu będzie na przykład kaloryfer elektryczny, który jednak jest dość przyjemny, jak jest zimniej. Braliśmy stroje tak naprawdę na każdą porę roku.
A byliście tam latem, jesienią?
Byliśmy tam na przełomie października i listopada. Jest to podobno bardzo dobry okres, żeby jechać, ponieważ latem, czyli tak naprawdę od czerwca do sierpnia, tam są monsunowe deszcze. Cały czas leje, więc jakby się odradza wizyty w tym okresie. Mniej więcej od grudnia do lutego jest ich zima i jest po prostu chłodno i też nie jest jakoś tak zbyt fajnie. Natomiast taki polecany okres to jest właśnie wiosna i jesień. Jeżeli chodzi o temperatury i w ogóle pogodę, to wszystko zależy od wysokości. Na przykład ta uczelnia jest położona właśnie na 900 metrach nad poziomem morza i tam było bardzo ciepło. Natomiast jak już pojechaliśmy do Timpu, która jest na wysokości 2100 metrów, to tam było dużo chłodniej. Tam na przykład było 15 stopni. Wieczorem to w ogóle już chodziliśmy w kurtkach. Także różnica była duża.
Timpu, wróćmy do tych punktów, które koniecznie trzeba zobaczyć. Powiedziałaś o obowiązkowym punkcie, którym jest klasztor wykuty w skale. Timpu to kolejne miejsce, w którym musimy się zatrzymać, chociażby po to, żeby doświadczyć po prostu dużego miasta w rozumieniu Butanu i mieszkańców Butanu. Co jeszcze należy zobaczyć?
Tak mniej więcej 2 godziny, 1,5 godziny drogi od Timpu jest miejscowość Paro. Tam jest to jedyne lotnisko międzynarodowe i to też jest bardzo fajne miasteczko. Tam jest kilka takich uliczek, dużo sklepików. Jest dość turystyczne, bo rzeczywiście tych sklepów jest tam bardzo dużo, ale znowu dla nas to było bardzo ciekawe, ponieważ ta ich sztuka jest zupełnie inna niż nasza, więc jakby z przyjemnością tam chodziliśmy, sobie oglądaliśmy. I właśnie z Paro można wyruszyć właśnie na Taksang, czyli do tego klasztoru położonego w górach. Jest poza tym bardzo dużo różnych punktów widokowych i na przykład my też byliśmy na Doczelela, gdzie po prostu widać Himalaje, przepiękne. Są często też miejsca, po prostu jedzie się drogą i na przykład jest właśnie wodospad, więc można sobie stanąć. Albo jakaś świątynia, czy jakiś obraz, czy jakiś posąg. I tak naprawdę wszelkie wioseczki, wszelkie maleńkie miasteczka, gdzie widać, jak ludzie naprawdę żyją. Chociaż tak jak mówię, no nawet w tej stolicy to życie się za bardzo nie różni. Oni są tacy bardzo naturalni w tym wszystkim. I jeszcze właściwie jedno miasto to jest Puenzeling, dość duże miasto, ale myślę, że takie wioseczki są dużo ciekawsze i to, co się widzi poza miastami. Roślinność na przykład w tym Samdrup, czyli tam na tych 900 metrach nad poziomem morza, była bardzo podobna do Polski, czyli były też i choinki, i takie drzewa, które u nas występują. Natomiast już tam wyżej, na tych właśnie na przykład w Timpu, czy w Paro, czy potem jak byliśmy w Taksang, no to po prostu już taka jest stricte roślinność właśnie wyższa, czyli jakieś takie wysokogórskie, jakieś tam kosodrzewiny i właśnie trawy. Ale właśnie przede wszystkim te lasy są naprawdę wszędzie. I przez to też, że mają taki okres monsunowy, właśnie te letnie miesiące, to tam to kipi po prostu ta zieleń. Natomiast ja w sumie byłam zdziwiona, że nie mają jakichś wielu owoców i warzyw. I oczywiście jest tego trochę. Jest też część owoców, których na przykład u nas nie ma. Jakiś tam, nie wiem, na przykład owoc smoczy, taki dragon fruit. Ale nie mieliśmy okazji spróbować, bo akurat nie było sezonu. Głównie mają tam pomarańcze i jabłka. Kiedyś sprowadzali dużo warzyw i owoców z Indii. Ale w momencie, gdy się zorientowali, że to wszystko jest sztuczne, bo jest to sypane, pryskane, to jest zakaz króla i absolutnie już to nie jest sprowadzane, ponieważ król dba o swoich obywateli, nie chce, żeby się truli. Też jest to niesamowite. Natomiast oczywiście właśnie chili wszędzie, w ogóle różne rodzaje papryki, pomidory, cebula i takie dość zwykłe chyba warzywa. Zwykłe w sensie dla Europejczyka codzienne. Na przykład bardzo fajne są takie stoiska, gdzie można kupić na przykład ser jaka. To jest taki suszony ser jaka. Są to takie białe kosteczki. Jest to twarde jak kamień. Właściwie można kupić dwie wersje. Jest wersja twardsza, którą nam od razu odradzili i rzeczywiście był to po prostu kamień. Nie miało to smaku i było bardzo, bardzo twarde. Natomiast drugi był średnio twardy, który też dla nas był bardzo twardy, ale po jakimś czasie miękł i to tak się żuje i oni tak przez godzinami właśnie na przykład gdzieś tam chodząc to sobie to żują.
Jak smakuje butan? Czy to są takie charakterystyczne smaki azjatyckie, czy tak jak dbają o swoją odrębność kulturową, tak samo też mają tylko swoje przepisy kulinarne?
Jedzenie w Butanie jest trochę podobne do indyjskiego, natomiast przede wszystkim dodają chili prawie do wszystkiego. Mają po prostu masę rodzajów chili i jest to w różnych wersjach gotowane, suszone, smażone i tak dalej. Są różne wersje, czyli bardziej ostre, mniej ostre, ale tak naprawdę w większości dań to chili się znajduje, chociaż dużo jest też dań nieostrych, także jeżeli ktoś nie lubi ostrego dania, to też jakby bez problemu sobie coś fajnego tam znajdzie. Jedzą właściwie ryż praktycznie na każdy posiłek, czyli od rana dodają do tego właśnie różne sosy z warzywami, z serami lub z mięsem. Jeżeli chodzi o mięso, to jedzą tak jak my właściwie, czyli w większości wieprzowinę oraz drób. Wołowinę również się pojawia, ale rzadziej, także tak bardzo podobnie jak w Polsce.
To na śniadanie takie danie obiadowe, ryż
tak,
z sosem?
Dokładnie. Oni jedzą trzy razy dziennie właściwie bardzo podobne dania. Oczywiście te sosy i te mięsa i same te dania, jakieś tam grzybki czy właśnie warzywa się zmieniają, ale wygląda wszystko właściwie, że to jest ciągle ryż z tymi różnymi właśnie sosami i mięsami. Praktycznie nie jedzą słodyczy. Tak naprawdę w jednym miejscu zostaliśmy poczęstowani jak przekąską słodką, natomiast normalnie tego nie jedzą. Oprócz tego jedzą też zupy, na przykład głównie taką zupę dal, to chyba w każdej właściwie restauracji czy w każdym miejscu dostawaliśmy, czy taką zupę z fasoli, ciecierzycy. Bardzo taką lekką i fajną, podawaną w małych miseczkach, ale głównie właśnie ten ryż tak naprawdę. Jeszcze dostawaliśmy na przykład na śniadanie w kilku miejscach smażone jajko albo gotowane jajko, to takie było bardziej europejskie, można powiedzieć. Ale jak dla nich ryż jest wystarczający. Jak spotkałam jedną dziewczynę z uczelni, tam to ona powiedziała, że tak naprawdę jej rodzice na przykład, jeżeli nie zjedzą ryżu, to są po prostu głodni. Także ona już potrafi jeść inne rzeczy, ale większość właśnie osób z Butanu jednak ten ryż traktuje jako tak najważniejszy jedzenie. Smakowało mi wszystko tak naprawdę. Każdy smak był bardzo ciekawy i bardzo fajny, ale większość rzeczy właśnie można spokojnie u nas zrobić. Własną inwencją po prostu popróbować różne rzeczy pododawać i takie przyprawy, ale też często curry, takie często indyjskie przyprawy i po prostu powstają już dania butańskie. Było parę takich dań dziwniejszych, to znaczy takich, które tylko tam spotkałam, na przykład suzia. To jest herbata mleczna, też taka znana z Mongolii i to jest herbata właśnie z masłem oraz z solą. Naprawdę niesamowity ma smak. To jest w ogóle pochodzi od dawnych czasów, gdzie kiedyś pasterze właśnie jak szli pasać na przykład owce w góry, to właśnie pili taką suzię o świcie i ona naprawdę dawała energię na wiele, wiele godzin. Zresztą jak ja się jej napiłam, to już potem kolacji zupełnie nie jadłam, bo naprawdę byłam przepełniona. Mają też bardzo inną herbatę i kawę, bo piją bardzo słabą. Herbata jest często podawana z mlekiem i na przykład z przyprawami korzennymi, ale jest bardzo delikatna, także tak jakby nie ma takiej kawy jak u nas herbaty, takiej mocnej herbaty jak u nas czarnej, w ogóle się tego nie pije. Także głównie z mlekiem i z przyprawami i tak samo kawa. Najczęściej była podawana właśnie z mlekiem i jak poprosiliśmy o na przykład czarną kawę, to była tak bardzo słaba, że naprawdę to nie smakowało dla nas jak kawa, także takie zupełnie inne smaki mają. Na przykład byliśmy też w Timpu w takiej prawdziwej kawiarni, to znaczy dla nas, ponieważ można było tam kupić mocną kawę, ale oni mi sami powiedzieli, że tam jest dla nich drogo, oni tam nie chodzą i w ogóle nie piją tego, także to jest takie bardziej pod turystów.
Czyli jednak jak spragniony kofeiny turysta bardzo będzie chciał, to znajdzie takie miejsca, w których
Timpu
dostanie.
Znajdzie, tak.
Gdyby ktoś chciał sobie bardziej obrazowo wyobrazić Butan, to wystarczy odkopać w pamięci, jeśli widzieliśmy film Mały Budda. Wysokogórskie pejzaże z rozsianymi po kraju klasztorami.
Zgadza się. Też są charakterystyczne takie flagi modlitewne. One wiszą też wszędzie. Idea jest taka, że na tych flagach są wypisane różne modlitwy i tak jakby prośby do bóstw. I one wiszą na wietrze, są zazwyczaj zawieszane w takich miejscach właśnie, gdzie jest duży wiatr, bo chodzi o to, żeby zostały porwane tak jakby naturalnie przez wiatr i wtedy trafią tam, gdzie powinny trafić. Więc jest to też piękne, ponieważ wiszą takie bardzo kolorowe chorągiewki, jakby można je nazwać, w wielu miejscach. Taki bardzo charakterystyczny obrazek.
Czy zaskoczyły cię, czy zdziwiły jakieś sytuacje, czy zwyczaje w takim życiu Butańczyków?
Na przykład niesamowite jest to, że w całym kraju w ogóle nie ma sygnalizacji świetlnej. I właściwie nie ma wielkiej potrzeby w większości miast, natomiast w Thimphu, które jest uznawane za duże miasto, na dużych skrzyżowaniach czy na rondach stoi po prostu policjant i on kieruje ruchem. To jest dość taki charakterystyczny obrazek, jak w Google wpiszemy Butan, to taka budka stojąca na przykład na środku skrzyżowania czy ronda i tam po prostu jest policjant, który stoi i kieruje ruchem. Bardzo charakterystyczne. Nie ma również oświetlenia w mieście. Jak teraz mieliśmy właśnie gości z Butanu, to byli pod wrażeniem, że u nas wszędzie jest światło i wieczorem jak jechaliśmy, to właśnie było całe miasto oświetlone. Tam tego nie ma rzeczywiście. Niesamowite jest dość też to, że oni mimo tego, że są tacy bardzo skromni, tacy bardzo cisi, bardzo grzeczni, ich symbolem szczęścia jest penis. W związku z tym wszędzie stoją i są wymalowane olbrzymie penisy, na przykład przed sklepami, przy domach, właśnie które mają przynosić szczęście. Ciekawe jest ich podejście do życia, że na przykład nie zabiją robaka, bo właśnie może to być ich ciocia. Są tacy bardzo wdzięczni za wszystko, za miłą rozmowę, za taki zwykły kontakt, za to, że przyjechaliśmy, że nam się podobało. Byliśmy na przykład na takich występach, gdzie studenci z sąsiedniej uczelni pokazywali swoje tańce, gdzie byliśmy zachwyceni, ponieważ oni właśnie prezentowali te takie tańce ludowe i robili taką wersję, że też były tańce nowoczesne, to one miały bardzo ten klimat Butanu jednak. I to też jest niesamowite, że oni tam wszyscy są tacy bardzo za tym, żeby zachować tą butańskość. To jest dla nich bardzo, bardzo ważne. Nie starają się absolutnie iść za Europą, tylko wręcz przeciwnie, uważają, że to, co mają, to jest najlepsze, co może być.
A co to jest ta butańskość?
Myślę, że to jest taka miłość do natury, taki bardzo duży szacunek, miłość do bliźniego i do właśnie otoczenia, czyli jakby wszyscy sobie nawzajem pomagają, są sobie serdeczni. Ja mam wrażenie, że tam w ogóle nie ma nienawiści czy jakiegoś zła. Ci ludzie są tak mili dla siebie wszyscy. Żyją w taki bardzo spokojny, naturalny sposób. Czyli nie zauważyłam, żeby jakieś tam dyskoteki były gdzieś, czy jak ludzie chodzili po nocy. Oni po prostu, robi się ciemno, to po prostu idą do domów. I tak bardzo naturalnie z takim cyklem właściwie pór roku i dnia funkcjonują. I to jest naprawdę niesamowite. Znaczy takie niespotykane właściwie w takim XXI wieku.
Czytam, że łucznictwo jest narodowym sportem
tak,
w Butanie.
Tak, tak. I rzeczywiście jest tak, że nawet jak są stadiony gdzieś tam, to ciągle tam widać, że ktoś właśnie trenuje sobie to łucznictwo. I też mają takie rzuty takimi jakby strzałeczkami dziwnymi. Także to są główne sporty, ale też grają w piłkę nożną. Bardzo to lubią i też jakby często oglądają mecze i są z tego dumni.
To tutaj pewnie wielu Białostoczan czy Polaków znalazłoby wspólny język, przynajmniej na tej płaszczyźnie tak, z Butańczykami.
Tak, zdecydowanie.
Mają taką swoją drużynę
To znaczy, jest drużyna narodowa, ale ona tak naprawdę nie odnosi tam wielkich sukcesów. Głównie są jakieś takie rozgrywki wewnątrz kraju. Tak. Bardzo ciekawą rzeczą jest taki wskaźnik, który oni sobie stworzyli. To jest narodowy produkt szczęścia, czy szczęście narodowe brutto. Czyli to jest zamiast produktu krajowego brutto, jest właśnie szczęście narodowe brutto. Jest to pierwszy kraj, który wprowadził wskaźnik zadowolenia obywateli z życia. I nawet jest w ministerstwie odpowiednia komórka, która tym się zajmuje. Oni opracowali...
A jak on jest mierzony?
Oni opracowali takie wskaźniki i takie podstawowe cechy, które jakby każdy obywatel powinien mieć zapewnione. Czyli właśnie warunki do jakiegoś takiego dachu nad głową, do jedzenia, do służby zdrowia, do szkolnictwa i tak dalej. I po prostu jakby sprawdza się, czy rzeczywiście każdy obywatel ma to zapewnione. I rzeczywiście oni są naprawdę bardzo szczęśliwi. Oni po prostu się cieszą z tego, co mają, chociaż często nie mają za wiele. I oni to wszystko sobie analizują właśnie i starają się, żeby każdy człowiek jakby miał zapewnione właśnie te podstawowe warunki. Czyli też docierają do jakichś takich odległych wiosek. I tam właśnie nawet sam król właśnie dba o to, żeby każdy miał godne warunki życia.
A szkolnictwo?
To normalne szkoły, normalne uczelnie. Nasi właśnie partnerzy to po prostu jest uczelnia techniczna, która ma właśnie wydział na przykład budownictwa, czy właśnie wydział mechaniczny. I edukacja jest podobno na bardzo wysokim poziomie. Duży nacisk kładą na naukę i wiedzą, że jakby dzięki temu mogą też więcej osiągnąć. Oni na przykład budują właśnie potem jakieś tam oczyszczalnie ścieków na przykład, czy jakieś filtry do wody i tak dalej. Widzieliśmy też na przykład projekt domu, który opiera się trzęsieniom ziemi, tam są trzęsienia ziemi, więc jakby mają tak jakby trochę trudne warunki życia tak naprawdę przez te bardzo wysokie góry, ale właśnie tą swoją wiedzą i tą nauką, którą rozwijają, starają się pomóc ludziom, żeby żyli w takich lepszych warunkach.
Jak sobie myślisz, jak już wracasz stamtąd, jak sobie myślisz, że chciałabyś wrócić albo za czymś tęsknisz w tym miejscu, które odwiedziłaś, to w przypadku Butanu co by to było?
Na pewno taki spokój życia, czyli brak takiej bieganiny i takiego pędu, że trzeba mieć więcej, lepiej i nie wiem, kupić sobie kolejną nową rzecz. Tam oni po prostu jakby zupełnie na to nie zwracają uwagi. Wręcz jakby jak próbowałam jakieś kupić rzeczy, na przykład dzieciom moim, to tak naprawdę było trudno coś znaleźć, bo tam w sklepach jest bardzo mało rzeczy. Te takie bardzo charakterystyczne i naprawdę przepiękne to są ich rękodzieła. A poza tym sklepy mało co oferują. Ale właśnie rzeczywiście jest niesamowite to, że oni tego nie potrzebują. Tam człowiek się bardzo wycisza. I dużo ludzi podobno przyjeżdża do Butanu właśnie po to, żeby medytować, żeby tak sobie odnaleźć siebie. I naprawdę uważam, że to fantastyczne miejsce, bo właśnie wystarczy gdzieś wyjechać poza miasto i już jest zupełnie niesamowity krajobraz. Taki bardzo, bardzo zielony i przepiękny. I się wszędzie czuje ten spokój i takie dobro, które płynie właściwie zewsząd. I ludzie naprawdę są szczęśliwi. Także jest to nazywane, że jest to najszczęśliwszy kraj. I myślę, że naprawdę to widać po nich, na ich twarzach. Po prostu są szczęśliwi z każdego dnia, że wstaną, że świeci słońce, że mają coś do zjedzenia. Są bardzo naturalni w tym wszystkim i serdecznie i tak chętnie jakby dzielą się tym wszystkim z innymi. Oni się cieszą po prostu z tego, że właśnie mają bliskich na przykład, że mogą się z nimi spotkać i na przykład też jakieś święta jak mają, to na przykład nie dają sobie prezentów. Właśnie, bo to nie jest ważne. Tak naprawdę to spotkanie jest najważniejsze. Świętują, razem jedzą, ale prezenty są jakby czymś zupełnie niepotrzebnym tak naprawdę. Także też jest to niesamowite.
Moglibyśmy trochę poprzeszczepiać z Butanu na nasze lokalne podwórko.
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ale też jednocześnie są bardzo chętni do podróżowania i do uczenia się nowych rzeczy. Także na przykład jak mamy właśnie możliwości przyjęcia ich u nas na uczelni, to oni są bardzo, bardzo chętni. Przyjeżdżają, uczą się i chętnie całą wiedzę przekazują właśnie tam u siebie na miejscu. Także też jest to miłe, że są bardzo zaangażowani w życie swojego kraju, ale też chętni do czerpania z innych dobrych rzeczy.
By poznać Butan, ile czasu należałoby tam spędzić?
No na pewno im dłużej, tym lepiej, myślę, ale my byliśmy tam przez 9 dni na miejscu i myślę, że
udało się
troszkę poczuliśmy tak naprawdę, bo myślę, że tam nie ma takich wielu miejsc, które właśnie trzeba zaliczyć, że tak powiem. Tak
turystycznie.
Naprawdę, tak, tylko wystarczy tak naprawdę po prostu tam pobyć, popatrzeć właśnie na tych ludzi, popatrzeć na ich sposób życia, coś fajnego zjeść i już się czuje ten klimat, który taki jest wszędzie. Właśnie nie ma takich miejsc, że jest bardziej sztucznie czy bardziej międzynarodowo, a miejsca, gdzie taki prawdziwy Butan. On jest taki cały naturalny i taki cały butański.
Turysta czuje się tam bezpiecznie?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Oni są bardzo chętni do pomocy też, więc nawet jeżeli, nie wiem, zgubimy się w mieście, to natychmiast znajdzie się kilka osób co najmniej, które pomogą. Właśnie przy tym mówią wszyscy po angielsku, więc ta komunikacja jest bardzo łatwa. Trudno byłoby się tam poczuć niebezpiecznie. Chociaż jak jechaliśmy i słyszałam, że tam pyton gdzieś mieszka, to miałam pewne obawy. Ale to...
Albo że spacerujący tygrys może...
Tak, też ewentualnie tygrys mógłby być. Także do lasu podobno tak lepiej ostrożnie się nie zapuszczać. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to myślę, że absolutnie jest to bardzo, bardzo bezpieczne miejsce chyba. Nie wiem, czy nie najbezpieczniejsze tak naprawdę, bo nie słyszałam tam nawet o żadnych formach jakiejś przemocy czy jakichś problemach.
Czyli jeśli ktoś nabrał apetytu na wyprawę do Butanu, to może zacząć tak naprawdę od poszukania kontaktu ze studentką, która w tej chwili jest w Białymstoku i myślę, że bardzo chętnie podzieli się swoją wiedzą o kraju, z którego pochodzi.
Tak, na pewno, oczywiście.
I można do niej trafić, chociażby przez Biuro do Spraw Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.
Zapraszamy.
Organizujecie różne międzynarodowe spotkania integracyjne, integrujące społeczność z różnych państw. Oto kiedy się one odbywają dokładnie? Czy można w nich uczestniczyć? Można dopytać już bezpośrednio.
Mamy masę wydarzeń różnych i warsztatów, i wydarzeń kulturalnych. I tam właśnie widać, jak wszyscy fajnie się dogadują, mimo tego, że są z różnych krajów, z różnych kultur, różnych religii. Niesamowite doświadczenie, naprawdę.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Kochaniak, pełniąca obowiązki kierownika Biura do Spraw Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.
Dziękuję bardzo.